Jak co roku jadę w maju do tych szkółek sobotnio-niedzielnych w kilku miasteczkach kresowych, to jest Krzemieniec, Drohobycz, Rozdół Stary i dostałem list, pan redaktor ma przed sobą dosłownie tydzień temu bodajże, 7 marca o 12.21.
Potwierdzam.
Z Krzemieńca, gdzie znana działaczka, taka kresowa, no już w takim wieku podeszłym bardzo, napisała, że oprócz innych rzeczy bardzo potrzebne są 3 mikrofony dla naszego chóru. Tam są 2 chóry, 2 zespoły muzyczne, także te 3 mikrofony to nie jest za dużo. W każdym razie no postanowiłem, jadąc teraz, te 3 mikrofony.
Jedzie pan w maju?
Jadę w maju.
61 865 4 654. Czuję się trochę jak taki prowadzący akcję. No ale tacy jesteśmy, my też zbieramy dary na Wileńszczyznę i nigdy nie mam skrupułów. Kiedy prosimy o pomoc, to zawsze proszę. I teraz w imieniu pana Marka proszę o 3 mikrofony na stojakach dla szkoły na Ukrainie.
Szkółka sobotnio-niedzielna w Krzemieńcu.
Co to jest szkółka sobotnio-niedzielna?
Szkółka sobotnio-niedzielna to jest miejsce, gdzie dzieci ukraińskie, bo mówię o całej populacji dzieci, oni wszyscy są Ukraińcami, prawda? Właściwie polskich 300 etnicznych dzieci no, nie ma. To są w tej chwili już tylko osoby samotne, które można powiedzieć jeszcze pamiętają II Rzeczpospolitą, natomiast ich dzieci, ich wnuki to już są z mieszanych rodzin. I mamy w Krzemieńcu 140 takich dzieci. Byłem w zeszłym roku na rozdaniu świadectw. Wspaniała sprawa, gdyby można gdzieś było puścić mały filmik z tej uroczystości. To są dzieci, które się poza swoimi obowiązkami szkolnymi w soboty i w niedzielę udają do tej szkoły i się uczą języka polskiego.
A dlaczego pan to robi? Dlaczego pan jeździ? Nie ma pan fundacji, nie ma pan stowarzyszenia. Jest pan, no, prężnie pan pomaga. Dlaczego pan to robi i jak pan to robi, że się udaje?
Dlaczego ja to robię? Mój ojciec pochodził z Kresów. Tam się urodził. Skończył Uniwersytet Jana Kazimierza. Prawo finansowe. I ja pamiętam po wojnie, a urodziłem się tutaj 100 metrów od studia na Matejki 52. Zawsze była młodzież. Zawsze były dzieci prawdopodobnie z Kresów, bo to była najbiedniejsza grupa obywateli miasta Poznania, którzy u nas zawsze mieli lokum, jedzenie i nie interesowałem się jako młody człowiek nigdy tymi sprawami, ale kiedy potem dotarłem do jego pamiętników, to się okazało, że pomagał tej młodzieży i tak postanowiłem kontynuować.
Jeździ pan co roku? Czy 2 razy w roku?
No, jak trzeba jadę 2 razy, ale staram się jechać raz do roku, w maju, na koniec tego nauczania w tych szkółkach. I mam z góry właściwie powiedziane, co jest potrzebne. To są albo jakaś literatura na nagrody, bo te dzieci tam oprócz nauki języka polskiego grają, śpiewają, recytują, uczestniczą w różnych imprezach, zwłaszcza, że to jest miasto Juliusza Słowackiego.
61 865 4 654. Po pierwsze, prosimy państwa o pomoc w zakupie, żeby pan Marek nie jechał z pustymi rękami, chociaż nie jedzie pan z pustymi rękami, bo jedzie pan pełnym samochodem, ale jeszcze dołóżmy te mikrofony i no i oczywiście można opowiedzieć o swoich kresowych wspomnieniach. A teraz dr Adam Pleskaczyński, który od rana chodzi po redakcjach, w telewizjach, hotelach, instytutach i instytucjach opowiada o mogiłach powstańców. Tobie Polsko na święci życie mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w latach 1918-1920. Ale gdzie zmarłych? Na terenie II Rzeczypospolitej, Niemiec?
Różnie. Różnie. Na terenie...
Na Kresach?
Na terenie generalnie dawnej prowincji poznańskiej. Książka opowiada o powstańcach wielkopolskich, którzy polegli w czasie działań wojennych, w czasie powstania wielkopolskiego, w czasie konfliktu, który przerodził się z powstania wielkopolskiego w taką specyficzną wojnę wielkopolsko-niemiecką, ponieważ o ile nikt nie ma wątpliwości, kiedy powstanie wielkopolskie wybuchło, co do tego nikt się nie kłóci, nikt nie proponuje innej daty niż 27 grudnia. O tyle już kwestia zakończenia powstania wielkopolskiego jest dyskusyjna. Najbardziej ortodoksyjni znawcy tematu, historycy, twierdzili, że powstanie zakończyło się w momencie objęcia władzy nad powstańcami Dowbora Muśnickiego. Oczywiście, wtedy sytuacja się o tyle zmieniła formalnie, że zaczęto tworzyć regularną armię. Powstańcy zaczęli przebywać żołnierze z poboru do jednostek tworzonych tutaj w Wielkopolsce, czyli to już de facto przestawało być typowym powstaniem. No ale ogólnie przyjęło się w okresie międzywojennym, że powstanie wielkopolskie mogło zakończyć się wraz z rozejmem w Trewirze 16 lutego. Później twierdzono, że ono się zakończyło nieco później, w momencie, kiedy został podpisany pokój w Wersalu, czyli w czerwcu 19 roku. Jeszcze później przesunięto ten termin na rozwiązanie, na podporządkowanie formalne wojsk wielkopolskich Wojsku Polskiemu. Ostatecznie i najpóźniej przesunięto tę datę na 8 marca 20 roku. Tak postąpił profesor Olszewski i dr Jastrząb w swojej fundamentalnej książce o statach powstańczych, kiedy stwierdził, że likwidacja frontu wielkopolskiego jest tą datą końcową.
Tak. Czyli chce pan powiedzieć, że nie wiadomo, czy dana mogiła jest w powstaniu wielkopolskiego, czy nie?
Coś w tym rodzaju. Problem polega na zdefiniowaniu. Właśnie ta definicja jest bardzo istotna. Chciałem tutaj państwa wprowadzić to zagadnienie, ponieważ jest bardzo ciekawe z naukowego punktu widzenia, ale z drugiej strony ono powoduje, że ta liczba powstańców rosła na przestrzeni lat, nie na zasadzie przede wszystkim odnajdywania nowych ofiar, tylko redefiniowania samego pojęcia powstania wielkopolskiego. No ja myślę, że takim rozwiązaniem można powiedzieć tak. Jest to lista strat, czy tutaj w tym przypadku ewidencja grobów powstańców wielkopolskich i żołnierzy wojsk wielkopolskich. I w tym momencie to by było chyba najbardziej takie prawidłowe. Ale wracając do tematu, nasza publikacja, no, nie chcę używać dużych słów, ale jest w pewnym sensie przełomowa, dlatego że o ile lista strat, czyli personalne stwierdzenie, kto zginął, zostało opracowane. Oczywiście jest to sprawa otwarta. Tego typu publikacje zawsze są otwarte. To nigdy nie jest sprawa zamknięta. O tyle naszym zadaniem było zweryfikowanie w terenie, na podstawie dotychczasowych materiałów archiwalnych, ile z tych grobów się zachowało.
Ale chce pan powiedzieć, że odwiedził pan wszystkie groby, dotknął
to
pan
nie
wszystkich?
Ja, dlatego że ja byłem redaktorem naukowym tej publikacji. Był to zespół ludzi. To były trzy osoby. To był Bartosz Biegała, dr Sławomir Józefiak i Adam Kaczmarek. Ci dwaj panowie pierwsi z Urzędu Wojewódzkiego wykonywali swoje obowiązki zawodowe, ale z pełną pasją. Natomiast pan Adam Kaczmarek oczywiście z Instytutu Pamięci Narodowej też się zajmował tą sprawą grobownictwa wojennego. No i oni wykonywali te terenowe badania, tą taką fizyczną pracę, wyjazd, dojazd, znalezienie, sfotografowanie, zdokumentowanie. Ja się zajmowałem analizą tego materiału i ostatecznie przetworzenia go na publikację książkową.
No i co się okazało?
Bardzo ciekawe są te wnioski. Przede wszystkim okazało się, że spośród 264 grobów, które były wykazywane w pracy Olszewskiego i Jastrząba, udało się odnaleźć 205 grobów. Większość z tych grobów Przepraszam, miejscowości, w których znajdowały się groby. Grobów było więcej. W niektórych miejscowościach oczywiście jeden grób, a w innych 130 grobów. No, różnie to wyglądało. Ja mówię o miejscowościach, które ta trójka mężnych ludzi, badaczy terenowych musiała odwiedzić. Znaleziono tam 568 grobów, z których znaleziono, w których powinno być pochowanych 1197 powstańców. Według tej definicji szerokiej powstańca wielkopolskiego. To oznacza, że spośród 2200, mniej więcej 1200 powstańców zostało zlokalizowanych, miejsce ich pochówku. Co ciekawe, okazało się, że mamy do czynienia z wieloma rodzajami tych pochówków. To znaczy, były to pochówki jednoosobowe, były to groby zbiorowe, ale oczywiście są też kwatery, czy to wojskowe, czy to powstańcze. Jest tego... One nie były duże, ale te maksymalnie liczące po 50-60 powstańców, no takie kwaterki można było zidentyfikować. I teraz bardzo ciekawy jest sposób zakładania tych grobów, bo to była dla mnie taka fascynująca przygoda badawcza, żeby na podstawie tych materiałów i tego, co udało się ustalić, odtworzyć sposób postępowania z poległymi, zmarłymi z ran, czy po prostu zmarłymi z chorób powstańcami. I do tej pory tym nie zajmował, więc to była taka trochę terra incognita. Mogłem się zająć tym, czym się do tej pory nikt u nas nie zajmował. I co się okazało? Możemy wymienić kilka etapów postępowania w przypadku śmierci powstańca. I w tym pierwszym okresie takiego powstania bardzo spontanicznego, kiedy powstanie obejmowało najbliższą okolicę, na poziomie powiatu, gminy, miasteczka, powstańcy wielkopolanie się zbierali, atakowali obiekty publiczne, rozbrajali Niemców. Straty były niewielkie, ale były. I wówczas ci polegli żołnierze, czy zmarli z ran, byli chowani zazwyczaj w grobach, w swoich miejscowościach, z których pochodzili. Wsiach, najczęściej w małych miasteczkach.
Czyli przewożono zmarłego,
tak.
Informowano rodzinę,
tak jest.
I odbywał się pogrzeb.
Tak, i to jest sprawa jasna. Ale co się dzieje w momencie, kiedy następuje jakby rozwój terytorialny powstania? Takim klasycznym przykładem to była ta słynna akcja młodego oficera, byłego niemieckiego, wówczas powstańca, samozwańczego, dowódcy energicznego Pawła Cymsa, który doprowadził swoją działalnością i niesubordynacją wobec Naczelnej Rady Ludowej do wyzwolenia całkiem sporego kawałka Kujaw. To wyglądało wówczas to w ten sposób, że kiedy on zdołał opanować ten teren i rozpoczęły się najbardziej dramatyczne i krwawe walki o Inowrocław, a ci ludzie już nie pochodzili z Inowrocławia w dużej mierze, pochodzili z Gniezna, z Czelna, Czemeszna, trudne nazwy do powiedzenia, to wówczas, kiedy oni polegli, byli przewożeni do tych miejscowości i wówczas tworzono czy to kwaterki małe, czy to zbiorowe groby.
Teraz panu wejdę w słowo, bo dzwoni słuchacz. Panie Marku, proszę założyć... Aha, ma pan słuchawki, dobrze. Dobry wieczór, Radio Poznań.
Dobry wieczór.
Słuchamy pani.
Proszę pana, ja bym chciała skontakt z tym panem, co jeździ właśnie do Krzemieńca.
No i jest pan tutaj z nami w studiu.
Tak? A mogłabym do tego z nim kontakt jakiś tam telefoniczny mieć?
Tak, ja zapisuję sobie pani numer, bo wyświetla mi się na monitorze komputera i pan Marek do pani zadzwoni. Albo po audycji, albo jutro.
Pan Marek, jak się nazywa?
Pan Marek Szpytko. Jest tutaj z nami, zaraz mu oddamy głos. Rozumiem, że chce pani pomóc.
Tak, chciałabym tu z nim kontakt nawiązać. Moi rodzice też z Kresów pochodzili.
Mam pani numer zapisany, będzie pan Marek do pani dzwonił.
Dobrze, dziękuję bardzo. Miłego wieczoru życzę, dobranoc.
Dobranoc. Dzisiaj nasza audycja, no tak się nie powinno robić, nie powinno być dwóch tematów naraz, no ale tak jest. Więc panie doktorze, tu na razie robimy...
Pauzę.
Tak, podniósł pan temperaturę, jak w filmie sensacyjnym. I wracamy do szkółek sobotnio-niedzielnych na Ukrainie. A jakiej historii tam uczą Ukraińców z polską krwią? Takie, jak tutaj opowiada pan doktor Adam Pleskaczyński? Sprawdzał pan tam, jest pan nauczycielem, zaglądał pan do programów nauczania?
No oczywiście. Program nauczania w polskich tych sobotnio-niedzielnych szkółkach, które najczęściej są przy Towarzystwach Odrodzenia Kultury Polskiej na Ukrainie, Każde miasteczko właściwie skupia właśnie w takich towarzystwach osoby, które czują się Polakami, prawda? Którzy wiedzą, że ich dziadkami byli Polacy. No i trzeba im pomóc tam, na miejscu, prawda? Bo tak jak mój ojciec pomagał im, tym kresowym dzieciom w Poznaniu, tak ja postanowiłem jednak tam, na miejscu im pomagać. No dlaczego? Dlatego, że sytuacja, że tak powiem, finansowa tych rodzin zawsze była słaba, zawsze była zła. Jeśli chodzi o tą historię,
tak,
prawda?
Właśnie. Kiedy tam dla nich zaczęła się II wojna światowa?
Dla nich...
Jak się to zapytamy takiego 11-latka?
Dla wspólnoty polskiej, w której te nastolatki również z racji tego, że mają dziadków Polaków, matkę albo ojca Polaka, no ta historia II wojny światowej na pewno się zaczęła w 1939 roku 1 września. Ale, bo dla Ukraińców właściwie też się zaczęła w tym samym czasie. 1 września. Dlaczego? No dlatego, że wszyscy mieszkańcy tam Kresów, nieważne czy to byli Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Mołdawianie czy Ormianie, wszyscy byli obywatelami polskimi, prawda? Więc wszyscy byli wezwani do wojska polskiego i wszyscy się spotkali na różnym terenie. Przecież tutaj w Wielkopolsce również walczyły oddziały kresowe. Nie? Natomiast na Kresach walczyli żołnierze poznaniacy. Mój ojciec, który wracał z wojny gdzieś koło 25-28 września, spotkał dwóch poruczników, którzy byli mieszkańcami Wielkopolski, prawda? Chciał ich przeprowadzić przez już rozognione wsie ukraińskie. Już pierwsza odezwa Bandery była do mordowania wszystkich mężczyzn od 16 do 60 lat. Jak oni się o tym dowiedzieli z ulotek ukraińskich rozrzucanych po wsiach, no to się wycofali z powrotem na zachód i wpadli w ręce niemieckie, prawda?
A czy w szkółce...
A historia dzisiejsza?
Tak, to też no, o to
oczywiście,
pana
oczywiście, że historia zapytań. Jest historią Ukrainy.
Czyli w szkółce sobotnio-niedzielnej jest co innego, a w szkółce poniedziałku do piątku
programy,
jest coś innego.
Które układa Ministerstwo Oświaty Ukrainy dla szkółek sobotnio-niedzielnych nie przewidują historii. Wolno się tylko uczyć języka polskiego.
No tak, ale w języku polskim się czyta literatura, a literatura jest o historii. W dużej mierze.
Należy tego unikać. Takie jest zalecenie dla nauczycieli języka polskiego, żeby nie włączać wątków historycznych, jeżeli wynikają z literatury na przykład.
No, ale jakoś się to obchodzi, rozumiem? Czy
tak,
jest przestrzegana?
Tak, oczywiście. No, poza szkółkami towarzystwa są autonomiczne i oczywiście urządzają wszystkie narodowe polskie święta.
A jak na pana patrzą, jak pan wjeżdża samochodem, dobrym samochodem z bogatej Polski?
Ja wjeżdżam ciężarowym samochodem. On już nie jest taki dobry, bo jak dobrze załaduje, to pod górkę ledwo ciągnie. Ale patrzą niechętnie. Zawracany jestem do Polski albo...
Z granicy?
Z granicy, tak. I próbuję nazajutrz lub po dwóch dniach. Lub tak, jak mi powiedziano ostatni raz, a to było dokładnie w maju zeszłego roku, że już więcej nie wjadę na Ukrainę.
To teraz pan jedzie trochę w ciemno.
No, w ciemno, jeżeli mi nie pomogą, załóżmy, osoby, które są w stanie pomóc mi przejechać z tą pomocą. Tego dużo nie ma. To jest gdzieś około tona do tony 500 kilogramów. Już w tej chwili nie tylko pomagam szkółkom, czyli dzieciom, uczniom, ale ich dziadkom. Bo ich dziadkowie się niesamowicie w tym czasie, już ja dla mnie, że 15 rok, zestarzeli i sami potrzebują pomocy. Tam emerytury sięgają tak od 40 do 50 dolarów. Nie? Nie można się z tego utrzymać. Także tutaj mam w tym liście również zapotrzebowanie na swetr dla starszej pani, na jakieś buty. W sumie, ponieważ jadę do 5 miejscowości, to wiozę około tony odzieży.
Ale pan sam kieruje, jest pan sam w samochodzie?
No jestem albo sam, albo gdzieś się zdarzy mi jakiś człowiek, którego zabieram po drodze, a jedzie na Ukrainę akurat.
No ale przecież wydawałoby się, że no, Ukraińcom powinno zależeć na Polsce, na Zachodzie.
Jak wiemy, przecież z dnia codziennego, no to są trudne sprawy. Sprawy polsko-ukraińskie w tej chwili są naprawdę takimi... tam ludzie potrzebują pomocy, natomiast władze na granicy starają się tą pomoc utrudnić. No tak powiem wyraźnie, prawda?
61 865 4654. Pomóżmy człowiekowi, który pomaga Polakom, Ukraińcom na Kresach. I teraz następuje zwrot akcji kolejny. Jest z Kresów Wschodnich. Wędrujemy na Kresy Zachodnie.
Pozwoli pan redaktor, że odniosę się trochę do tego, co tutaj usłyszałem, do tych smutnych informacji. To znaczy, one nie są dla mnie nowością i oczywiście obserwuję rzeczywistość. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy również poza tą materialną pomocą nieść tą pomoc taką informacyjną. No i jest internet, całe szczęście, i ja mam nadzieję, że te osoby, które uczą się języka polskiego właśnie dzięki tej znajomości języka, mogą sięgnąć po rzeczy, które przekraczają wszelkie granice. No, chociażby przez internet. Chociaż też mam świadomość, że tam pewnie są te kwestie utrudnione. Tak sobie pomyślałem o powstaniu wielkopolskim w tym kontekście. Od pewnego czasu przy współpracy z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości prezentujemy naszą wystawę o powstaniu wielkopolskim poza Wielkopolską. To był bardzo dobry pomysł, żeby z tą wystawą wyjechać w inne regiony Polski. My tu mówimy o Ukrainie, a możemy też powiedzieć, jak jest to powstanie odbierane w innych częściach Polski. To jest kompletnie nieznane. Kompletnie. Jedyne z tych miejsc, które odwiedziliśmy, a do tej pory byliśmy w Warszawie, Krakowie, Świętochłowicach, Wrocławiu. W przyszłym tygodniu ta wystawa przejdzie do Zielonej Góry. To z tych wszystkich miejscowości dotychczas, gdzie byliśmy, jedynie cokolwiek, to nie znaczy, że ta wiedza tam jest na wysokim poziomie, ale cokolwiek widziano o powstaniu wielkopolskim, to były Świętochłowice, czyli Górny Śląsk. Z racji współpracy wielkopolsko-górnośląskiej i udziale Wielkopolan w powstaniu, no i podobnej historii, w pewnym sensie oczywiście, w jakimś tam stopniu. I teraz zauważyłem, że taka wystawa robi bardzo dużo. Tam, zresztą pan redaktor też był, wspólnie byliśmy w Warszawie, widzieliśmy reakcję.
No ja mam trochę takie chłodne spojrzenie na tą wystawę w Warszawie, bo głównie przyjechali poznaniacy i się zachwycali tą wystawą.
Ale całe szczęście na tym placu zamkowym koło kolumny Zygmunta była kamera przemysłowa, która umożliwiała mi podgląd właściwie 24 godziny na dobę. Nie, że siedziałem 24 godziny na dobę przy monitorze, ale zerkałem i widziałem, że dużo osób w ciągu dnia, a jest to krakowskie przedmieście i plac zamkowy jest popularnym miejscem turystycznie. Nie mam pojęcia, czy to byli warszawiacy, ale myślę, że tak. Ale wiecie co, panowie, tam była taka ciekawa historia. W pewnym momencie, kiedy szliśmy w tym tłumie Wielkopolan z tymi naszymi flagami, z orłami powstańczymi, i to było naprawdę wzruszające. Poczułem się jak prawdziwy poznaniak w tym momencie, wielkopolanin, stuprocentowy, a jak powiedziałem panom, nie jestem stuprocentowym poznaniakiem. Przyłączyła się para warszawiaków i powiedzieli: jesteście wspaniali, jesteście świetnie zorganizowani, w tej chwili jesteśmy Wielkopolanami. I to było bardzo przyjemne, to było sympatyczne. I zawsze uważam, że opowiedzenie historii prawdziwej to jest pierwsza rola historyka, ale druga, żeby pokazywać, że łączy. Taka była moja idea nieseparatystyczna, że tak powiem, opowiedzenia historii tego powstania, a takie też są tendencje u nas w Wielkopolsce, tylko żeby pokazać jednak, zgodnie z prawdą zresztą historyczną, że było to powstanie, które łączyło, gdzie był udział ludzi, no powiedzmy Dowbor Muśnicki i jego oficerowie importowani z dawnego Królestwa Polskiego, czyli głównie oficerowie pierwszego korpusu, czyli dawni oficerowie armii carskiej, Polacy w armii rosyjskiej, to był ta wartość dodana. Tutaj byli też ludzie z Galicji, no w mniejszym stopniu, ale również. To było wsparcie, to Polska cała, na całym tych kresach wschodnich, zachodnich, to był jeden wielki, jedna płonąca granica. Nie można było zarzucać ludziom Piłsudskiemu, że on nie chciał Wielkopolski. Są bzdury oczywiście, ale on myślał globalnie. My nie możemy patrzeć na ten problem tylko z perspektywy naszej poznańskiej. To jest nasze prawo, możemy sobie tak opatrzeć. Natomiast tak naprawdę to była walka na wielu frontach. Straciliśmy wówczas Zaolzie. Czesi nas zaatakowali. To wszystko się działo w jednym miejscu. Lwów był opanowany, atakowany przez Ukraińców. Te ataki to nie było tylko listopad. To trwało i trwało. Tam walki były zażarte. W marcu wysłaliśmy na osobiste prośbę, bo autonomiczna w sumie Wielkopolska mogła odmówić, mówiąc, że jesteśmy zagrożeni atakiem niemieckim. Na osobistą prośbę Paderewskiego. Tych ochotników, których nie było wielu, to ochotnicy to oni tak częściowo byli skierowani do tej kompanii poznańsko-lwowskiej, ale tam zasłynęli jako świetni żołnierze. Jakie to jest wzruszające, kiedy widzimy, jakie były reakcje, to nawet nie jest kwestia siły, konkretnej siły, potężnej siły, co tam, kompania, co to tam. No wiadomo, w tych warunkach każdy żołnierz się przydał, ale świadomość, że my wszyscy jesteśmy Polakami. Ci ludzie, którzy nie mieli łączności, a nasi mówili po niemiecku. Te komendy wszystkie padały po niemiecku, bo nie znali innych komend, no to najszybciej porozumiewali się w tej kwestii po niemiecku. I ci Polacy w innych mundurach, o zupełnie innej mentalności, wyglądzie, mentalnie oczywiście byli inni. I nagle okazuje się, że my wszyscy walczymy o jedną sprawę. No coś cudownego. I takie było nasze przesłanie. I myślę, że tak ona jest odbierana i zupełnie jest nowe spojrzenie, bo co my wiemy o powstaniach, nie wiem, na Suwalszczyźnie, tak naprawdę z perspektywy tej regionalnej. Więc ja myślę, że takie przekazywanie wiedzy, no tak, nie tylko to, w kwestii
wewnątrz Polski. Panie doktorze, ale pięknie pan mówi, ale byłem w listopadzie na Wileńszczyźnie i się dowiedziałem, że tam Rosjanie nadają bajki. Jest utworzony nowy kanał. I wszystkie dzieci z polskiej szkoły w Mościszkach, bo odwiedziliśmy Mościszki, oglądały Misia, który mówi po rosyjsku. A Polska przespała, nie stworzyła kanału.
No, też byłem w listopadzie na Wileńszczyźnie. Tam mogliśmy się spotkać. I spotykałem się z takimi reakcjami miejscowych. Wydawało mi się Polakom. Wydawało mi się na początku naiwnie, że każdy, kto mówi po polsku, jest Polakiem. To oczywiście było nieprawdziwe. Okazało się, że to są narody wielojęzyczne. Poszedłem do cerkwi, tam były jakieś dziady, takie tam przywitał mnie pop i takie baby, no, takie tam serem, które robią domowym masłem, miodem. Było bardzo sympatycznie, a jedna mówiła bardzo dobrze po polsku. No to mówię po pewnym czasie, czy pani jest z pochodzenia Polką? Nie. Ja jestem tutejsza. My tu po prostu mówimy w kilku językach. Ja pracowałem w Parku Narodowym, to było w Trokach. I ona mówi, nie, my to mówimy po polsku, po rosyjsku i tak dalej. A to, co pan podjął, ten temat, to jest dopiero zagadnienie. Po tylu latach pewnej niezależności, pełnej niezależności, my nie mamy prawdziwej telewizji, która by eksponowała nasze walory, naszą kulturę, tak naprawdę na wysokim poziomie, nie docierałaby. Ja tego nie rozumiem. Chociaż będąc teraz właśnie w Wilnie, przeczytałem, że ma być uruchomione, nie pamiętam teraz, czy radio, czy telewizja, stacja telewizyjna.
Telewizja, radio, tak? Działa, tak.
No i bardzo dobrze, ale to trochę mało tego wszystkiego.
No dobrze, ale jakby się pan czuł na miejscu Litwina, kiedy by się okazało, że jest polska telewizja, polskie radio, polskie szkoły, Polacy przyjeżdżają, bogata Polska pokazuje, my tutaj mamy 500+.
No ja sam w sumie jestem po części Litwinem, oczywiście polskojęzycznym, bo oni tak nazywają Polaków, którzy stamtąd pochodzą. Ostatnio pan redaktor wie, napisałem książkę dużą z moim kolegą i moją żoną na temat generała Gromczewskiego, który pochodził ze Żmudzi, tam się urodził i tą postać się zajmowałem bardzo głęboko i ku mojemu zdziwieniu w pewnym momencie zauważyłem, to było pierwsze zetknięcie się jakby z interpretacją litewską, że oni nazywają tych wybitnych Polaków Litwinami polskojęzycznymi. To taki sposób jakby adoptowania tych postaci, co do których no chcieliby je zaadoptować, ale jak ich nazwać, jak oni przez całe życie zachowywali się i byli tak naprawdę Polakami. A co ja bym czuł? No trudno mi powiedzieć. No, ja
to uważam, jakby Niemiec tutaj przyszedł i powiedział, to jest willa, w której mieszkali Niemcy, fabrykanci niemieccy, właściciele. tutaj ten Niemiec, jak idziemy,
siedzimy. Nie, to zupełnie inna sytuacja w moim przekonaniu. Jednak
Grunwald wybudowany jednak przez Niemców.
Rzeczpospolita, pierwsza Rzeczpospolita była narodem, była państwem wielonarodowościowym. Nasza ekspansja na wschód polegała na ekspansji, na pewnej ofercie. To myśmy przedstawiali... Nie, zespół po obu stronach, bo tutaj jest najlepszy biznes. To była pewna oferta cywilizacyjna i polityczna. Te wolności, które myśmy proponowali bojarom, które szlachcie ruskiej, no bo to szlachta ruska była, to była oferta niespotykana nigdzie indziej w Europie. Oni nagle otrzymali takie wolności i takie prawa, które powodowały, że oni chcieli być poddanymi króla polskiego. To samo było zresztą z mieszczanami w Gdańsku, w Elblągu, na Warmii. Oni nie chcieli być pod butem krzyżackim, więc myśmy mieli bardzo atrakcyjną ofertę polityczną i kulturową.
No, a Niemcy tutaj nie mieli takiej oferty.
Ale mieli inną ofertę. Tylko
inaczej na to patrzyli.
No, tak, no trochę, nie, ta granica zachodnio polsko-niemiecka była stosunkowo bezpieczna i trwała, wbrew temu, co nam może się wydawać przez wiele set lat. Ona do zaborów była jakby nienaruszalna. To tam, właściwie tu się nic takiego nie działo. Natomiast nasza oferta na wschodzie powodowała, że powstało piękne państwo. Pierwsza Unia Europejska, środkowoeuropejska, która oczywiście z różnych powodów upadła, ale myślę, że to braterstwo między naszymi narodami, no ono zanikło w XIX wieku ze względu na wytworzenie się pewnych nacjonalizmów. Właśnie to jest ta potworna rzecz, że elity się spolonizowały. Ruskie, litewskie. Natomiast kto stał za wytworzeniem się tych nacjonalizmów? No prości ludzie, którzy widzieli w tym pewien awans i jeszcze byli wspierani przez siły zewnętrzne, przez Moskali i przez Niemców. No szczególnie Niemcy byli tu bardzo aktywni w tym względzie i to też widać pod koniec I wojny światowej. Ale to już tak daleko odeszliśmy od Wielkopolski powstania, że...
Tak, ale
to chyba pod wpływem...
Pan Marek Szpytko, jak pan to widzi?
Pana Marka.
Przez pryzmat pana doświadczeń.
No ja potwierdzam to, co mówi pan doktor w całości, bo jestem takim historykiem no bardzo płytkim, że tak powiem, ale...
Ale pan jeździ, pan jest praktykiem, pan rozmawia z tamtymi ludźmi. Pan pije tą herbatę, którą panu podają, tę zupę.
No tak nieszczęśliwie się potoczyły te losy Polski w XX wieku, na początku XX wieku, że te nacjonalizmy, nie mówię o Ukrainie, ale to samo się działo na Litwie, prawda? Dzisiaj na Ukrainie młody człowiek mówi do mnie, twój ojciec, twój dziadek był okupantem, prawda? No przykro mi jest.
Ale tłumaczy pan? Czy lepiej tam się nie odzywać, bo można...
Nie, tłumaczę. Tłumaczę. Nie, to jest kulturalny naród i zwłaszcza młodzież jest bardzo... Bardzo odbieram pozytywnie młodzież, studentów na Ukrainie. Chyba więcej wiedzą i z większej ilości źródeł zbierają informacje co do swojej ojczyzny, do swojej historii, bo wiemy, że Ukraina dopiero w zasadzie ma 30 lat, prawda? 92 bodajże rok. Krótko były Ukrainy. No była w 41 króciutko, prawda? Była w 18 króciutko, prawda? Zresztą ta Ukraina zawsze była jak gdyby rozdwojona na wschodnią i na zachodnią. Oni się też nie mogli ze sobą dogadać. No jest trudno, aczkolwiek mi jest przykro, prawda? Bo można było po 600 latach zbudować Rzeczpospolitą Trojga Narodów i no jak zwykle przespaliśmy niektóre sprawy.
No ponieważ nasza audycja biegnie i zostało nam 19 minut, a nie możemy zostawić słuchaczy bez odpowiedzi na pytanie co do pochówków powstańców wielkopolskich, więc zostawmy wielką politykę i wróćmy do wielkiej historii. Ten drugi rodzaj pochówków.
I właśnie dochodzimy do sytuacji, kiedy przerwaliśmy w momencie natarcia niemieckiego, zaostrzenia się apogeum powstania, czyli przełom stycznia i lutego 19 roku, kiedy jakby powstańcy opanowali z grubsza ten teren, który mieli kontrolować do końca, natomiast rozpoczęły się potężne uderzenia niemieckie, czy nasze uderzenia i kontruderzenia niemieckie, czy to z Bydgoszczy, czy z zachodniej, z ówczesnej Brandenburgii na teren opanowany przez powstańców. I wówczas wytworzyła się taka linia frontu, podobna trochę do tej linii, znaczy inna skala, do tej linii takiej typowo pierwszowojennej. I w tym momencie nie było czasu już na transportowanie poległych żołnierzy gdzieś na tyły, tylko wtedy pojawiły się pierwsze groby organizowane tuż za linią frontu. Kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów i to jest jakby ta następny etap, następna kategoria. Ale równolegle w czasie całego powstania funkcjonowała doskonale, jak na tamte czasy, zorganizowana służba zdrowia. O tym mało kto wie, tych publikacji jest bardzo niewiele, ale faktycznie był ten system ewakuacji rannych do lazaretów za pomocą przede wszystkim pociągów, kolei żelaznej, które tutaj w Wielkopolsce była dosyć gęsta sieć i w związku z tym również tymi pociągami były transportowani nie tylko ranni, ale również polegli żołnierze. Trafiali często do Poznania i tutaj albo byli identyfikowani, albo nie. Jeżeli nie, no to trafiali na przykład na cmentarz garnizonowy na Stokach Poznańskich Cytadeli. Stąd więc tego typu możemy rozróżnić miejsca, chociażby lokalizację tych pochówków. Z drugiej strony musimy podejść do tego jeszcze w taki sposób, jakie to były pochówki i jak to dzisiaj wygląda. No więc były to na początku pochówki bardzo proste, ziemne kopce z jakimiś tymczasowymi krzyżami, ale potem, już kiedy okrzepła Rzeczpospolita i sytuacja się poprawiła i polityczna i gospodarcza, zaczęły powstawać całkiem zgrabne i całkiem duże, coraz większe z upływem lat założenia. Wielkie, większe pomniki Ostrzeszów, Ostrów Wielkopolski, Szubin. No Szubin miał pecha, bo dopiero w styczniu 1939 roku, a chwilę później to zostało wszystko zmiecione przez Niemców, ale generalnie trzeba powiedzieć, że powstały wtedy takie założenia, które pełniły bardzo interesującą i ciekawą rolę. My może nie mamy świadomości, ale to jest pewien też dziwna sprawa i trzeba by się nad tym zastanowić z moim kolegą, który się tym zajmuje. Rozmawiałem, nie chcę zdradzać pewnych szczegółów, z doktorem Piotrem Żelczakiem, ale okazuje się, że no wiadomo, że w Poznaniu i Wielkopolsce nie było specjalnie pomników powstania wielkopolskiego. Były jakieś tablice pamiątkowe, były jakieś obeliska takie niewielkie, natomiast nie było pomników. I wobec tego życie takie patriotyczne, takie uroczystości rocznicowe koncentrowały się na cmentarzach. Tam, gdzie były te pomniki nagrobne, one pełniły jednocześnie takie duże pomniki, one rzeczywiście pełniły rolę takich miejsc patriotycznych, zlotów, spotkań i też nie tylko powstania wielkopolskiego, bo to jest ciekawe, na tych, ta analiza tych napisów, inskrypcji nagrobnych, na tych pomnikach, na nagrobkach, wykazała rzecz bardzo ciekawą. Otóż one obrastały napisami, bo wyobraźmy sobie, że one czciły nie tylko powstańców wielkopolskich, ale również żołnierzy, którzy zginęli w I wojnie światowej. Ci Polacy, którzy w mundurach niemieckich ginęli, czy to na zachodnim froncie, czy na wschodnim, no przecież oni tam polegli, nikt ich nie ekshumuje nigdy i nigdy nie sprowadzi do Polski, a rodziny zostały. I teraz oni zginęli w niezwykle tragicznych okolicznościach, bo walcząc za obcą sprawę, oni nie byli temu winni, oni zginęli nie za Polskę, ale trzeba ich uczcić. Oni padli ofiarą tej strasznej pierwszej wojny światowej, zwaną Wielką Wojną wówczas. I nagle na tych pomnikach nagrobnych pojawiają się wykazy żołnierzy z danej wsi, którzy zginęli tam i tam gdzieś daleko leżą. Powstańców wielkopolskich, powstańców śląskich, a potem żołnierzy z jednostek wielkopolskich, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej. Bo też ci, którzy polegli tam daleko leżą, to nie były dzisiejsze czasy, to była inna skala i takie pomniki nagrobne stały się doskonałym źródłem informacji. Tak, książka, jak zapis jakiś, to tam jest zapisana cała historia. Oczywiście czasami jest ona źle interpretowana, że tam oni wszyscy leżą, to wiadomo, już po latach to ludzie dokładnie nie wiedzą. To w gruncie rzeczy nie ma większego znaczenia. I ja bym tutaj nie wyróżniał specjalnie, czy one mają charakter memorialny, czy one są, czy kryją szczątki naszych bohaterów. Istotne jest to, że one pokazują kawał naszej historii i dlatego warto je chronić. I dlatego jednym z takich konsekwencji napisania tej książki było to, że jest to pierwsza publikacja, która spisała wszystkie inskrypcje nagrobne, które tam się znajdują. Jeżeli one ulegną zniszczeniu, jeżeli ktoś się zmieni, bo czasami w czasie remontów nagle ktoś chce postawić coś nowego, w jego mniemaniu ładniejszego, ale traci tą wartość informacyjną. Tak nie powinno być, ale tak się czasami dzieje. To w takim razie to już będzie udokumentowane.
Tobie Polsko na śmierć i na życie mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w latach 1918-1920. Tak nazywa się ta książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. A pan też powinien zostawić książkę i spisać te przygody przejazdu przez granicę.
Przygody, przepraszam, ale powinien się znaleźć historyk, który powinien, bo już najwyższy czas, zebrać wszystkie miejsca pochówków żołnierzy polskich z I wojny światowej, z powstania Orląt Lwowskich, spod zadwórza, z dziesiątków, setek miejsc, gdzie ginęli Polacy na Kresach. Te miejsca są dzisiaj, mogę powiedzieć, z całą odpowiedzialnością niszczone, zamazywane, wymazywane. I jeżeli ktoś się nie ocknie i nie zbierze tych szczątków już, pomników, ja widziałem, nie powiem dziesiątki, ale bo nie objechałem tak szczegółowo zachodniej Ukrainy, ale wiem z relacji kolegów, którzy to czynią, zginęło w tej chwili, można powiedzieć, setki cmentarzy polskich, a pomników z wojny polsko-ukraińskiej, która się rozpoczęła obroną Lwowa, skończyła bodajże w czerwcu, prawda, 19 roku, nie ma. Nie ma. Jeszcze zdarzają się pomniki z wojny polsko-bolszewickiej. Dlaczego? No dlatego, że tam mieliśmy wspólnego wroga, Rosjan. Wojska ukraińskie łącznie z wojskami polskimi w wojnie polsko-bolszewickiej walczyły ramię w ramię. Więc te pomniki jeszcze się pielęgnuje. Oczywiście byle jak, przypadkowo najczęściej. Natomiast wszystkie inne miejsca pamięci o Polakach, o bitwach, o ważnych miejscach dla II Rzeczpospolitej, no są niestety, już nie istnieją.